Witam Państwa, Lech Pilarski. Jedna z podlaskich firm bardzo wysoko odnotowana została w rankingu Financial Times. Raport powstaje poprzez porównanie tempa wzrostu przychodów przedsiębiorstw z 32 europejskich krajów w latach 2014-2017. Do finalnego zestawienia 1000 spółek trafiły 22 firmy polskie. Nasza podlaska firma zanotowała skok w porównaniu z poprzednim rokiem aż o 224 pozycje. Jak się robi taki wynik? O tym za chwilę, a także o ciekawych aplikacjach realizowanych w tym przedsiębiorstwie. Zapraszam. A w studiu Jacek Zadrąg, Tenderhat.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Łukasz Muszyński, Zonifero.
No, dzień dobry Państwu.
Zonifero jest związane z Tenderhat.
Tak, jest częścią całej grupy kapitałowej.
No właśnie, panie Jacku, jak się robi taki wynik? Skok od 224 pozycje w notowaniach robi ogromne wrażenie, bo nie jesteście firmą wielką. Jakby wziąć tak wasze rachunki i przychody, to nie są olbrzymie kwoty robiące wrażenie rzędu majątku Billa Gatesa.
No tak, ale tu chodzi o szybkość, czyli szybki wzrost, tak? Myśmy to zrobili... Ten powiedzmy duży skok, który został odnotowany przez Financial Times w ciągu 4 lat i to jest powiedzmy jakiś dowód na to, że dobrze nam się wiedzie, to niekoniecznie trzeba być tutaj milionerem czy bilionerem, tylko trzeba mieć odpowiednią strategię. Jeżeli coś rośnie, to z jakiegoś powodu i najprawdopodobniej będzie rosło, jeżeli oczywiście taka strategia będzie utrzymana.
Bo firma zaczynała zupełnie innym profilem działalności. Po drodze zderzyliście się z paroma murami, które spowodowały, że trzeba było firmę przeprofilować, trzeba było się na pewnych tendencjach skupić, z pewnych rzeczy zrezygnować.
No tak, to znaczy założyciele firmy to byli, bo jeden już z założycieli firmy niestety nie żyje, w zeszłym roku umarł. Natomiast Robert kontynuuje dobry trend. Założyciele firmy to są ludzie, którzy odnieśli wcześniej też bardzo wiele porażek, więc na tych porażkach też się nauczyli, w jaki sposób należy podchodzić do odnoszenia sukcesów w firmie i mieli już pewnego rodzaju wizję przy przejmowaniu firmy, bo tak naprawdę Tenderhat też było przejęte przez Waldemara i Roberta na wczesnym etapie, po to właśnie, żeby tą firmę w odpowiedni sposób zrestrukturyzować i ustawić w odpowiedni sposób procesy i w odpowiedni sposób podejść do tematów wzrostów. Czyli
ale na początku miało być to doradztwo dla innych firm i tak dalej. Później stwierdziliście, że trzeba robić własne produkty, rozwijać własne pomysły.
Tak też się stało, że zamiast jakby doradzania innym...
Postanowiliście doradzić sobie.
Stwierdzili, że może warto jednak założyć taką działalność deweloperską, to może inaczej zabrzmi, działalność tworzenia oprogramowania i samemu zacząć tworzyć dobre oprogramowanie, które rzeczywiście będzie się cieszyło popytem na rynkach zagranicznych. Głównie, bo jesteśmy nastawieni na rynki zagraniczne.
Bo początkowo też skupialiście się na rynku polskim, ale to najpierw, nie dało powodzenia.
Początkowo najpierw skupialiśmy się na przetargach publicznych, ale tam ten rynek troszeczkę się załamał i w efekcie zainteresowaliśmy się rynkami zagranicznymi i na rynkach zagranicznych rzeczywiście jest bardzo duży popyt na usługi tego typu, które oferujemy i stąd też te wzrosty.
Przy okazji wyjaśnijmy takie pojęcie, bo ono się pojawia w opisie działalności firmy, Software House.
Tak, Software House to jest, jak sama nazwa mówi, dom software'u i jedna ze spółek wchodząca w skład grupy kapitałowej Tenderhat, czyli Software Hat, który jest Software House'em, zajmuje się tego typu działalnością, czyli tworzeniem oprogramowania dla klientów.
Czyli klient przychodzi, mówi, że ma taki albo inny problem do rozwiązania, wy dajecie mu to rozwiązanie i wdrażacie.
Tak, w dużym skrócie tak to wygląda.
I tym trzeba było się zająć. Potem dochodziły już aplikacje. Za chwilę będziemy mówili o niektórych. Umiędzynarodowienie działalności. To jest to, co radzą także naszym podlaskim firmom różnorodni eksperci, jak się wejdzie w te ekspertyzy, a jest ich sporo, jak przyspieszyć rozwój na przykład podlaskich firm, no to jednym z takich haseł jest właśnie umiędzynarodowienie. Są nawet dodatkowe pieniądze, czy z programów europejskich, czy z programów rządowych, które mają to umożliwić. To jak się myśli o umiędzynarodowieniu, to na czym to polega i co trzeba zrobić?
No, przede wszystkim najważniejsza jest sprzedaż, czyli trzeba zaistnieć w pewnym sensie na tych rynkach, które nas interesują.
Czyli musimy znaleźć klienta.
No musimy w jakiś sposób znaleźć klienta, teraz jest łatwiej znaleźć klienta, bo możemy to robić przez internet, w związku z czym podstawową sprawą to jest język angielski, komunikowanie się w języku angielskim, bo to jest taka jakby międzynarodowy język, który pozwala nam się w odpowiedni sposób
porozumieć.
Tak, więc my też jakby zatrudniamy ludzi, którzy się tym językiem spokojnie jakby porozumiewają i żeby w ogóle zacząć mówić o jakimś międzynarodowym rynku, to trzeba przede wszystkim opanować angielski. Druga kwestia to jest taka, że trzeba rzeczywiście mieć kogoś na rynku, kto aktywnie będzie się zajmował danym regionem, danym rynkiem, który będzie
znał kulturę. Czy trzeba przedstawicielstwa mieć?
Może nie przedstawicielstwa, tylko osoby, które są rzeczywiście nakierowane na tego typu działania, żeby zadzwonić do klienta, żeby z nim porozmawiać w jego języku, żeby w odpowiedni sposób podejść do tematu, przekonać klienta do współpracy.
A wy własnych ludzi wysyłaliście, czy raczej nawiązywaliście kontakty z firmami, które gdzieś tam funkcjonowały, na przykład w Skandynawii czy w Stanach Zjednoczonych?
To znaczy, podstawą są kontakty ze wcześniejszych działań i różnego rodzaju osoby, które się w różnych okresach poznawało. Także między innymi mamy dobrego sprzedawcę na rynki nordyckie i on jak gdyby mówi po szwedzku, w związku z czym też jest łatwiej przekonać tych Szwedów chociażby do współpracy z nami, bo mogą porozmawiać jakby w swoim języku. Ale to nie tylko to, tylko w ogóle, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne, mogę nawet powiedzieć, że jest prościej niż w Polsce, bo jest większe zaufanie. Tam jest troszeczkę innego rodzaju podejście. U nas w krajach bloku wschodniego jest zwykle brak zaufania do partnerów i zwykle jest takie podejście bardzo nieufne. Natomiast w przypadku...
Tak, musimy dużo papierów naprodukować, każdą stronę tam sparafować, dużo podpisów i wtedy uważamy, że dobry kontakt handlowy nawiązaliśmy, a chyba nie w tym.
Tak, a zagraniczni partnerzy są otwarci nawet na współpracę bez jakichś większych umów i bez jakby takich wielkich kontraktów. Także
firma też musi być na to przygotowana, że wystarczy telefon i da się zrobić biznes.
No tak, trzeba być elastycznym. Trzeba mieć takie podejście do klienta, że się da coś zrobić i przede wszystkim liczy się czas i trzeba robić coś szybko. Tak. I my się w tym też specjalizujemy, że jesteśmy w stanie szybko dostarczyć odpowiednie rozwiązanie w odpowiedniej technologii, której sobie życzy klient.
Czy jak ktoś chce się umiędzynarodowić z naszych firm tutaj w Białymstoku czy na Podlasiu, to spokojnie do was może przyjść po naukę.
Ja zresztą zapraszamy, jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę z innymi firmami, bo to nie jest tak, że my wszystko jesteśmy w stanie zrealizować sami. Tak naprawdę to też jest, kooperacja też się liczy pomiędzy różnymi firmami informatycznymi. Zresztą powstała taka inicjatywa z naszego źródła.
Z waszej inicjatywy.
Z naszej inicjatywy, tak, powstała taka organizacja, która zrzesza software house i się nazywa SODA, to jest od Software Developers Association, tak myślę.
Nie chodzi o SODę, która może uderzyć do głowy, jak się zrobi dobry biznes.
Może komuś uderzyć, ale my raczej jesteśmy pragmatykami i naprawdę jakby chodzi nam głównie o to, żeby wspólnym frontem odpowiednio zaatakować rynki zagraniczne, ale nie tylko.
Czego wynikało to ta chęć zorganizowania tej współpracy? Bo jest temat do rozwiązania, ktoś może wesprzeć dane rozwiązanie, z jakiego powodu?
Tak, to główny powód, dlaczego Soda powstała i cieszy się tak dużym zainteresowaniem. My jesteśmy na terenie Polski dość dużym software house'em, natomiast występują też dużo mniejsze 10, 15, 20, 40 osobowe firmy, które mogą sobie nie poradzić z niektórymi kontraktami, czy to ze względu na różnorodność, czy skalę projektu, a w ramach Sody firmy ze sobą współpracują, wymieniają się klientami, swoimi zespołami, więc działa to naprawdę fajnie i przynosi coraz lepsze efekty.
Ale brzmi to trochę nie fantastycznie ze względu na to, że no kolejna cecha części przynajmniej naszych przedsiębiorców to nieufność. Stąd owe papiery, stąd owe pieczątki i tak dalej. A wy namawiacie ludzi do tego, żeby nawet wymieniali się z zespołami, nie mówiąc już o pomysłach.
No tak, ale myślę, że to głównie jest kwestia wieku, bo może ci starsi ludzie są tak wychowani i takie mają podejście do tematu, natomiast już nowe pokolenie, a w większości przypadków nowe firmy to już jest nowe pokolenie, młodzi ludzie. Myślę, że oni są troszeczkę inaczej nastawieni właśnie na współpracę i tego są nauczeni.
Do tego internet i wszystko zaczyna grać.
No internet jest podstawa. Właściwie teraz można pracować z domu, także nie ma problemu z miejscem, gdzie się przebywa, także nie ma
większego znaczenia. I ułatwia to też nawiązywanie współpracy, ułatwia to realizowanie tych ciekawych czasami pomysłów w różnych miejscach.
Tak jest.
Teraz może porozmawiamy o tym, jak ten rynek się rozwija. Coraz więcej z nas, i chyba też wyczuliście tę lukę, bo i przedsiębiorcy podobnie myślą, coraz więcej mieszkańców ziemi nie chce sobie niczym zawracać głowy, podłączyć jedno urządzenie bądź drugie i ono powinno funkcjonować. I pytanie, jak zrobić, żeby tak się dało żyć. Czyli trzeba wynajdywać aplikacje, tworzyć różnorodne rozwiązania programowe, które pozwalają nam w ten, a nie inny sposób żyć, czyli skupić się na przykład na rowerze, a nie na tym, żeby dźwigać komputer, a rower sam powinien się połączyć z siecią, z chmurą i zanotować trasę, po której jeździmy. Taki model podejrzewam, że niedługo będzie. Jeśli chodzi o wszystkie praktycznie rzecz biorąc urządzenia.
Widzimy na dzień dzisiejszy, że coraz więcej rzeczy już nie przychodzi tylko, nie obsługujemy ich z poziomu komputera, ale to są rzeczywiste narzędzia, z których korzystamy. Elektryczne hulajnogi, które ostatnio są modnym tematem, chociażby w Warszawie, które są w stanie rzeczywiście zmierzyć odległość czy czas, jakim się za pomocą niej poruszaliśmy i pobrać dodatkowo za to opłatę, czy inne urządzenia, które już wykonują za nas część manualnej czy powtarzalnej pracy. To coś, co coraz bardziej wchodzi do naszego życia i na pewno w tym kierunku to będzie szło.
No i między innymi zrobiliście taką fajną aplikację, którą użytkują teraz studenci Politechniki Białostockiej. Politechnika niby w jednym miejscu jest. Niby trafić z jednego punktu w drugi powinno być łatwo, ale jak przyjeżdżają tacy Chińczycy, no to się zaczyna kłopot.
Tak, dokładnie. Stworzyliśmy aplikację Zonifera, którą również wdrożyliśmy na Politechnice Białostockiej. Na dzień dzisiejszy wspiera ona studentów w podstawowych informacjach na temat uczelni, a także w odnalezieniu sali, co wbrew pozorom na uczelni nie jest wcale takie proste. Zarówno od strony czy to studenta, czy nawet czasami wykładowcy. I na pewno jest to bardzo mocno pomocne, tak? Żeby znaleźć miejsce konsultacji, wiedzieć w szczególności na początku semestru pierwszego czy drugiego, gdzie sala, które czasami potrafią być ukryte naprawdę w ostatniej piwnicy danego wydziału się znajduje.
W jakimś zaułku, gdzieś tak nie wiadomo gdzie.
Dokładnie, gdzie jeszcze czasami światło się pali lub już nie.
To spokojnie, coś takiego przydałoby się chociażby w naszym szpitalu klinicznym, który został mocno rozbudowany i znalezienie się tam w odpowiednim punkcie, odpowiedniej porze jest bardzo, bardzo kłopotliwe. Czyli to pokazuje, że świat nam się bardzo komplikuje, ale z drugiej strony dysponujemy narzędziami, czy możemy stworzyć narzędzia, które nam to wszystko ułatwią, szczególnie kiedy mamy do czynienia z globalnym produktem, z globalną firmą, to znalezienie się w tych wszystkich połączeniach jest dosyć kłopotliwe.
Tak, jeżeli mówimy o Politechnice, to tutaj mówimy o rozbiciu na wydziały, które znajdują się jednak na terenie całego miasta. Natomiast my spotykamy się na dzień dzisiejszy z wyzwaniami firm, które mają po 20 oddziałów globalnie na terenie nawet nie jednego kontynentu i rzeczywiście komunikacja pomiędzy nimi czy standaryzacja często jest problemem, który tak naprawdę usprawniamy na dzień dzisiejszy.
Czyli tak się wyspecjalizowaliśmy, tak się podzieliliśmy, że musimy stworzyć coś, co nam to wszystko połączy.
Dokładnie, dokładnie. To jest dzisiejszy problem dużych firm.
Sieciowanie. I później zorientowanie się w tej sieci, jak do każdego adresata dotrzeć.
Komunikacja na dzień dzisiejszy, a tym samym czas, który ludzie na to spędzają, to chyba największy problem i najbardziej kosztowny dla firm, więc odnalezienie swojego współpracownika, czy odnalezienie kontaktu z nim, a także ograniczenie niektórych powtarzalnych procesów, to po prostu zwykła optymalizacja kosztów bez wpływania na pogorszenie samego środowiska pracy, a wręcz jego usprawnienie.
Czyli takimi możliwościami dysponujecie, takimi propozycjami dysponujecie, ale to jest też taki ogólnoświatowy trend. Tutaj trzeba było się w to wszystko wpisać i między innymi także firma wykorzystuje do tego, czy fundusze europejskie, czy wsparcie to krajowe, żeby móc zainwestować w tworzenie tego typu rzeczy.
Tak, też uczestniczymy w różnego rodzaju działaniach pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej do tego typu rozwiązań. Także myślę, że to też jest dobra forma budowania kapitału w firmie, znaczy pieniędzy na rozwój jakichś produktów. Także to jest jedna z opcji, ale nie jedyna.
No i także przy okazji trzeba budować kapitał ten ludzki, no bo w firmie software'owej bez ludzi to się chyba nie da, chociaż no, na horyzoncie czai się.
No sztuczna inteligencja się czai, więc niedługo być może zastąpi programistów, no ale do tej pory jak na razie...
Przynajmniej w tej części najbardziej nudnej, tej, która da się błyskawicznie zautomatyzować.
Tak. Tak, natomiast rzeczywiście jeszcze są takie kwestie jak właśnie inwencja, jakieś wyobraźnia, nie? Kreatywność jakaś taka, która rzeczywiście, które sztuczna inteligencja tym nie dysponuje, a tym dysponują ludzie. No i o ludzi też trzeba dbać, żeby oni się dobrze czuli w firmie, żeby odpowiednio mieli cele, które są ambitne, które będą mogły
wykorzystać.
A dużo
tych ludzi potrzebujecie?
Znaczy, my aktualnie mamy powyżej 200 osób, w tej chwili dokładnie nie wiem, bo cały czas przyjmujemy i to wszystko rośnie. Natomiast potrzebujemy coraz więcej osób, więc jeżeli ktoś chciałby z Software Hutem współpracować, to zapraszamy do współpracy jak najbardziej.
Bo firma, jak słyszeliśmy, się rozwija i to nawet w ciągu kilku lat o 224 pozycje. Taki skok wielki został wykonany ostatnio, co pokazuje, że firma znalazła swoje miejsce na rynku, to po pierwsze. I poza tym no, są tutaj w Białymstoku też inni, którzy współpracując wzmacniają ten nasz potencjał. No właśnie, bo się mówi o tym, że taka Krzemowa Puszcza, że no, też współpracujecie z Krzemową Doliną. I pytanie, jak tam te doświadczenia przenieść tutaj?
Znaczy przede wszystkim komunikacja, tak? Przede wszystkim jakby
otwartość,
tak? Że wiele różnych firm rozwija różne rzeczy. My też zresztą rozwijamy się dzięki temu, że się inne firmy rozwijają, ponieważ my wiele firm przejęliśmy. W związku z czym strategią naszą rozwoju jest również przejmowanie różnych takich firm, które
mają
potencjał,
pomysły.
Mają ciekawe pomysły, mają ciekawe produkty, które rzeczywiście by poprzez dołożenie tego do naszej grupy spowodowały jakiś istotny wzrost wartości.
Wzbogacają menu, jak się ładnie mówi.
Tak jest.
Restauratorska.
Więc myślę, że właśnie głównym podstawową rzeczą jest współpraca pomiędzy firmami w określonym celu.
Ale czasami no, pewne pomysły
powodują,
że trzeba firmę trochę podzielić. No, przykładem jest właśnie owo Zonifero, bo słyszałem, że zastanawiacie się nad wydzieleniem tego produktu, żeby mógł się samoistnie rozwijać w odpowiedni organizm prawno-finansowy.
Chodzi o efektywne zarządzanie, żeby rzeczywiście coś było skutecznie realizowane, jakiś pomysł, to musi być w właściwy sposób zarządzany. Ktoś musi się na tym skupić, więc potrzebne są osoby, które rzeczywiście jako główny cel mają rozwój produktu, a nie tylko powiedzmy całą gamę różnych produktów, więc jeżeli mamy już w tej chwili tego typu...
Czyli, że o ósmej Zonifero, o dziewiątej jeszcze tak. Kolejna aplikacja, o dziesiątej i tak dalej, to powoduje, że możemy pomylić produkty.
No, Zonifero powiedzmy jest już na tyle rozwinięte i mamy już jakąś sprzedaż tego produktu, że tak naprawdę powinniśmy to zrobić jako odrębna spółka, zresztą wtedy być może ta spółka będzie mogła być dokapitalizowana i wtedy ktoś będzie mógł też zainwestować w Zonifero i jeszcze podwyższyć szybkość wzrostu.
Czyli z jednej strony łączenie, ale z drugiej strony, kiedy jest fajny, ciekawy temat, to jednak podział, wydzielenie po to, żeby móc sterować tym przedsięwzięciem.
Tak jak powiedział Jacek, nie da się sterować wszystkim jednocześnie i ten podział jest potrzebny po to, żeby rozwój był na tyle szybki i dynamiczny, a w tą stronę cały czas idziemy, żeby było można się skupić na konkretnej dziedzinie. To, że mimo podziału dalej spółki w ramach całej grupy zasobów współpracują, powoduje nam właśnie osiągać takie wyniki, jak chociażby przy ostatnim raporcie, ponieważ mimo podziału dalej jest ta wielka kooperacja, czego przykładem, tak jak wspominaliśmy, też jest SODA i wszystkim jakiego rodzaju organizacje, w których jako grupa się udzielamy.
Czy powstanie taka białostocka grupa informatyczna, czyli wszystkie firmy tutaj się zjednoczą po to, żeby stworzyć ową krzemową puszczę, jak panowie sądzą?
Na razie nic nam o tym nie wiadomo, ale jak najbardziej zachęcamy do tego, jakby im jakby SODA zresztą też nie ma żadnych barier geograficznych, więc de facto zachęcamy do wstąpienia do naszego, powiedzmy, stowarzyszenia.
A Białystok ma szansę? Czy Białystok jest takim miejscem, w którym ta technologia, te firmy technologiczne mogą się...
No to jest nasze źródło, więc de facto my stąd wyrośliśmy jak najbardziej. Wszystkie firmy, które są w Białymstoku, są jak najbardziej w stanie się rozwinąć tak jak my, albo lepiej.
Czyli takie możliwości są? Zaplecze naukowe jest, ludzie kształceni są, można było więcej.
Na pewno. Jestem przekonany, że można było więcej.
No i na zakończenie o przyszłości, między innymi o karierach. Skoro firma tak się rozwija błyskawicznie, to pewnie potrzebuje ludzi, warunki dobre.
Cały czas i ja myślę, że jedne z najlepszych mamy warunki pracy. No. Trudno powiedzieć, ale
skoro mamy średnią w Polsce około 5000, to jest 2 razy średnia, 3 razy średnia.
Trudno i tak powiedzieć, to zależy od przypadku, bo tak naprawdę firma jest w całym kraju, więc tak naprawdę mamy i w stolicy, i w Przemyślu, i we Wrocławiu ludzi, którzy zarabiają tak, jak powinni zarabiać.
W Stanach Zjednoczonych i w Hongkongu, w Stanach Zjednoczonych też.
Planujemy rzeczywiście biuro w Chinach, otworzenie, to jest też dla naszej spółki Solution for Labs, która tak naprawdę robi rozwiązania dla laboratoriów, też robimy tego typu rzeczy.
Chińczycy przyjmują ten rynek światowego laboratorium, można by tak powiedzieć, bo tam jest odsetek największy na świecie naukowców.
My wspieramy Chińczyków w przyjmowaniu rynku, więc także taka sytuacja.
Czyli potrzeby są, firma będzie się rozwijała błyskawicznie, czyli kolejne przejęcia?
Tak, planujemy kolejne przejęcia. W tym roku pewnie będzie jeszcze kilka jakichś spółek, które zamierzamy przejąć. Także planujemy podwojenie przynajmniej obrotów w tym roku.
Sporo, a jeśli chodzi o rozwiązania takie już bardziej konkretne, bo taki jeden temacik, bo znalazłem takie określenie PropTech.
Tak, to dziedzina akurat, w której my rozwijamy Zonifero, czyli wdrożenia na budynkach, na biurowcach w Białymstoku. Mamy jeden jak na razie biurowiec, dwa w planach, więc na pewno ten rynek jest dla nas za mały, żebyśmy mogli tu rosnąć.
Na czym to polega?
To polega na tym, żeby rozbudowywać budynek o technologię do tego stopnia, żeby użytkownicy korzystając z telefonu mogli wejść do tego budynku, mogli również dostosować sobie chociażby światło czy temperaturę, klimatyzację do pomieszczenia, a także ułatwiło im to codzienną pracę w biurze.
No bo w każdym budynku mamy odpowiednią sieć, jeśli chodzi o komputery, bo takie są ostatnie wymogi. Jeśli chodzi o zbudowanie domu, mamy sieć energetyczną i pozostałe, mnóstwo różnorodnych czujników, punktów świetlnych i tak dalej. Chodzi o to, żeby to zintegrować, żeby z nami współgrało.
Dokładnie tak to wygląda i widzimy, że ten trend dopiero się rozpoczął i wręcz dynamicznie razem z nim się rozwijamy. Wchodzimy też na nowe rynki. Ostatnio dostaliśmy wsparcie również rządowe na wejście na rynek japoński i internacjonalizację w tym miejscu.
Czyli próbujemy ten nasz budynek wyposażyć w szczegóły przynajmniej, czy w odrobiazgi związane z inteligencją.
Tak, Tak, jak najbardziej, do tego, żeby to nie był już tylko sucha bryła, w której się poruszamy, ale rzeczywiście, żeby to było przyjemne miejsce, które pomaga nam.
Myśląca bryła, to ładnie brzmi.
Tak.
Ładnie brzmi. Wchodzimy do budynku, on reaguje na naszą obecność i z nami współdziała.
Dokładnie. Zawiezie nas najszybszą windą na odpowiednie miejsce, przepuści nas przez bramki, czy chociażby w galerii handlowej poda nam reklamę taką, jaka pasuje bezpośrednio do nas, na podstawie chociażby naszego wieku czy wyglądu.
No bo właśnie usłyszałem opinię o jednym z takich wielkich centrów handlowych, to w Dubaju, co prawda nie w Polsce, ale no można by tam nie dni, ale i tygodnie spędzić, żeby dotrzeć do odpowiednich półek. To tutaj no wzbogacenie w odpowiednie urządzenie, w podpowiadacz byłoby interesujące.
Tak, dla samego klienta, ale też i dla najemców czy sklepów, którzy do tego konkretnego klienta dotrą szybciej, aniżeli będą się przebijać przez całe tłumy, które być może ich nie interesują.
Czyli możemy też troszeczkę wyposażyć owe centrum handlowe w tę odrobinę inteligencji, która nam podpowie, no, wchodząc, czego chcesz, pytając, a potem odpowiadając, to będzie tu, albo tu, albo tu.
Tak, promptych jest tą dziedziną, która nie służy tylko dla jednej strony, tylko łączy zarówno budynek z klientami ostatecznymi, czy to pracownikami, czy rzeczywiście klientami galerii handlowych, ale również i z właścicielami tych budynków i firm, które tam się znajdują, tworząc ekosystem, który na dzień dzisiejszy dopiero powstał dosłownie kilka lat temu, chociażby w internecie i w sklepach internetowych, natomiast na dzień dzisiejszy to jest coś, co się tworzy również w rzeczywistym świecie, w budynkach, jest wspierane i sztuczną inteligencją, i nowego typu czujnikami.
I to jest ta część rynku, która się błyskawicznie rozwija.
Tak, coraz szybciej.
I taka jest przyszłość. O tym wszystkim rozmawialiśmy dzisiaj z Jackiem Zadrągiem, ten z Tenderhat, oraz Łukaszem Muszyńskim z Zonifero. Jak słyszeliśmy, no, sporo wyzwań przed nami, coraz bardziej inteligentne samochody, coraz bardziej inteligentne domy. Jeszcze, żeby zapłaciły za nas rachunki, to było szczyt szczęścia. Dziękuję pięknie. Lech Pilarski, do usłyszenia.